Tak, zanim przejdziemy do słowa, króciutkim świadectwem chciałem się podzielić, bo wczoraj miałem okazję brać udział w akcji dystrybucji Nowych Testamentów w areszcie śledczym przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie z braćmi gedeonitami. I rzeczywiście Pan Bóg strasznie pobłogosławił, bardzo pobłogosławił. Co prawda bardzo się wydłużyła ta akcja. Ona miała trwać od 9 tak do 12:30, kiedy obiad, kiedy osadzeni mieli dostać obiad. Natomiast chyba strażnicy się gdzieś tam zapomnieli i nas nie wygonili. Tylko obiad podali, mieliśmy krótki postój na wydanie obiadu i dalej kontynuowali, więc my po prostu skorzystaliśmy z tego, zostaliśmy dłużej i udało się rozdać chyba ponad 500 Nowych Testamentów. Większość więźniów brała. Raczej były takie... wiadomo, tam wchodziliśmy do każdej celi na parę minut. Natomiast raczej odbiór był taki pozytywny. Przynajmniej takie odnosiliśmy wrażenie, tak? Bo co tam w sercu, to jeden Bóg wie. Były też, wiadomo, jak to z ludźmi. Były też inne reakcje, takie może bardziej czasami, rzadziej to się zdarzało, jakieś może takie negatywne, że ktoś tam występował przeciwko temu, co mówimy. Bo my nie tylko rozdawaliśmy, ale też krótko Ewangelię mówiliśmy, nawiązując też do świadectwa życia. Więc mówię, różne tam były, ale naprawdę byliśmy zbudowani i tak właśnie chciałem Bogu oddać chwałę. Też myślę, że możemy tutaj na modlitewnym nabożeństwie wspomnieć do Boga za tymi osadzonymi. No bo na przykład takie, bym powiedział, perełki, jeśli można tak to nazwać, takie bardzo miłe chwile, które tam były, kiedy trafiliśmy na przykład do jednego więźnia, znaczy tam było dwóch w tej jednej celi i zaczęliśmy głosić Ewangelię i ten człowiek po prostu był tak poruszony do głębi, wzruszył się, mimo że był w więzieniu, gdzie każdy tam twardziela udaje. Znaczy udają, może też są twardzielami, może nie udają. No ale przynajmniej każdy sprawia wrażenie, że jest wielkim twardzielem. Nie? Więc naprawdę i ten człowiek uronił łzę, co było takie niesamowite. Widać, że Duch Święty go dotknął. I w ogóle on powiedział, panowie, z nieba mi spadliście. Więc to takie miłe, że... Albo też spotkaliśmy osobę wierzącą, która się 8 lat temu nawróciła. Znaczy już tak nie wypytywaliśmy, raczej podejrzewamy, że on musiał po prostu wyrok odsiadywać, może na przepustkę, wyszedł, się nawrócił. Myślę, że mniej prawdopodobne, że trafił do więzienia jako osoba wierząca. Znaczy w sensie, że coś zrobił takiego. No, ale ogólnie owocne i chwała Bogu za to, więc naprawdę było to budujące. Tak, a dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie spojrzeli na przypowieść o siewcy. Przypowieść o siewcy i w Mateusza możemy to otworzyć. Z Mateusza będziemy czytać. Jest to zapisane też w Łukasza i w Marku, ale otworzymy w Mateusza 13 rozdział. Trzynasty rozdział od pierwszego wersetu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przeleciało ptactwo i zjadło je, inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I tu przejdziemy może do 18 wyjaśnienia. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę, a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, na to jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszym. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Do tego miejsca. No i tak, Pan Jezus tutaj tłumaczy to podobieństwo. Ja tak w zasadzie chciałem troszeczkę tak spojrzeć na tą przypowieść i szczególnie tak podkreślałem taki aspekt praktyczny. Praktyczny w życiu chrześcijańskim. W takim kontekście chciałem jakby spojrzeć na tą przypowieść. No i zaczynając może od ziarna. Takie ziarno, bym powiedział, aspekt ewangelizacyjny. Tutaj wrócimy jeszcze do tego głównego tekstu. Na chwilę otworzylibyśmy Jana 12, 24. Ziarno, czyli to słowo, to jest siane. I Pan Jezus właśnie mówi, że to jest słowo, natomiast też obraz tego ziarna w innym miejscu, Ewangelii Jana 12, 24. Dobrze. 12, 24. Tak, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Znaczy, jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Do tego miejsca. Tutaj no taki też ten motyw ziarna, choć inny aspekt, bo tutaj ten aspekt nowonarodzenia. Ziarno jest jakby użyte, ten obraz ziarna do przedstawienia właśnie obrazu nowonarodzenia. Właściwie fundamentalnej kwestii w chrześcijaństwie. Od tego się wszystko zaczyna, tak? I Pan Jezus tutaj mówi, że jeśli to ziarno nie obumrze, pojedynczym zostanie ziarnem, się obumrze, to obfity owoc. Pokazuje od razu warunek, że żeby owocować, co tak naprawdę przypowieści o siewcy, ta dobra ziemia, w tej dobrej ziemi czytamy o tym, że jeden owocuje 30-krotnie, 60-krotnie, 100-krotnie, kolejny element wspólny. I dalej jest rozwinięte w 25, kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. I dalej podążanie za Chrystusem, tak? Natomiast to umiłowanie świata, ta prawda właśnie, czy umiłowanie życia swego, czy utracenie swojego życia, a nienawiść. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby taką czystą nienawiścią darzyć wszystko, co jest w naszym, co dotyczy naszego życia, ale chodzi o to, żeby wywyższyć, znaczy na pierwszym miejscu postawić sprawy Bożego Królestwa i wszystko inne ustawiać pod to. I tak jak łączy się ten werset z tym kolejnym, żeby kto chce mi służyć, niech idzie za mną. I ciekawe jest to, że ta prawda o nowonarodzeniu, kiedy właśnie Słowo Boże jest siane i czasami może się zdarzyć tak, że ktoś powierzchownie się nawróci i przychodzą w życiu takie praktyczne sytuacje, które to pokazują. Czy ktoś się naprawdę na nowo narodził, czy to jest tylko powierzchowne? I wtedy tak można powiedzieć, że ta prawda o tym właśnie umiłowaniu swojego życia, czy utraceniu tego życia na rzecz Królestwa Bożego i podążaniu Chrystusa jest wtedy takim testem. I wtedy wychodzi jak na dłoni. Człowiek ma jak na dłoni, co jest w jego sercu, co jest w jego życiu. Czy naprawdę on ustawił właściwe priorytety, postawił Chrystusa na pierwszym miejscu, bo jeśli nie, no to wtedy się zaczyna zgrzyt. Wtedy zaczyna się zgrzyt. I kiedy właśnie o tej myśli chciałem zacząć, Bo tak jak tu siedzimy, wierzę, że większość z nas jesteśmy nowonarodzeni, natomiast nie znam serc wszystkich i jeśli ktoś tutaj dzisiaj jeszcze na tej sali jest, kto słyszy te słowo, słyszy słowo Ewangelii i Duch Święty go dotyka, zaczyna przekonywać go o grzechu, warto za tym pójść, bo Pan Bóg nikogo nie zmusi, człowiek może za tym pójść, może się wycofać, jest wolna wola. Natomiast warto podjąć ten krok do przodu, wyznać swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi, wywyższyć Go, stawiając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu i Go podążać. Po prostu utracić to życie na rzecz Królestwa Bożego. Od tego, od tej właśnie myśli chciałem zacząć. I mówię, tutaj co to jakby kwestia nowonarodzenia i ta myśl właśnie podążania za Chrystusem i utraty Królestwa jest bardzo praktyczna. I myślę, że jeśli ktoś już żyje z Bogiem, to pewnie niejednokrotnie miał takie, powiedzmy, takie testy, gdzie tak naprawdę wychodziło, co jest w sercu, czy coś jeszcze tam trzeba w życiu naprawić. Dobrze, od tego chciałem zacząć, ale wróćmy do przypowieści o siewcy. No i zaczynając od tej pierwszej, czyli ta pierwsza, która trafiła ziarno na drogę lub obok drogi, gdzie na przykład Nowa Biblia Gdańska czy Biblia Toruńska, tak to ujmuje słowa. I tutaj Pan Jezus od razu właśnie tłumaczy, że mimo że słyszą ludzie tą Ewangelię, tak jak na przykład wczoraj głosiliśmy, może się tak zdarzyć, że jak trafi na nieodpowiedni ten grunt, to zaraz szatan przychodzi i wybiera to słowo. Myślę, że też tutaj tak w wierszu 19 jest taka kluczowa myśl zawarta, gdzie jest napisane, że kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie tego słowa, przychodzi zły i porywa. Co ciekawe, jest to w całkowitym kontraście do tego ziarna, które pada na dobrą glebę, gdzie jest napisane, że kto słucha słowa i rozumie. Ten aspekt rozumienia słowa. I to jest ciekawe, jakby bardziej się na tym rozwinąć, kwestia rozumienia słowa. Moglibyśmy na przykład otworzyć Nehemiasza 8. Tam jest bardzo słynny fragment w tym temacie. Myślę, że warto przeczytać parę wersetów, kiedy właśnie zaczęli czytać Słowo Boże po długiej przerwie od pierwszego. Nehemiasza 8 rozdział od pierwszego. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożonego z mężczyzn i kobiet wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. To jest też ciekawe, że ludzie się zbierali słuchać Słowa Bożego, ci, którzy byli w stanie to zrozumieć, co jest też takim, moim zdaniem, mocnym biblijnym argumentem na to, że jakby przekaz Słowa Bożego też powinien być dostosowany. Na przykład, no, wiadomo, że dzieci nie wszystko zrozumieją. Ale idźmy dalej. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zastali z prawej strony Matiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Masajasz. Z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszuma. Może nie będę czytał tu wszystkich imion, ale takie, żeby podkreślić tylko parę myśli z tego fragmentu. To przeskoczyłem dopiero. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Tutaj jest pokazany szacunek niesamowity. Słowo zostało otwarte i wszyscy powstali, tak, żeby oddać jakiś taki hołd, znaczy no cześć, tak, szacunek taki. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, cały lud podniósł swoje ręce, odpowiedział amen, amen, następnie skłonił swoje głowy i udali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Też pokazuje na postawę, z jakim przychodzą do Słowa Bożego i myślę, że to jest też wspaniała, praktyczna wskazówka dla nas, jak my powinniśmy też przychodzić do Słowa Bożego. z szacunkiem, z oddaniem Bogu chwały. Potem od 8 i czytaj z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. I właśnie to jest ten, dlatego ten fragment tutaj wybrałem. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, a z kapłem pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się, nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. No i potem jest ogłoszenie takie, żeby właśnie się nie smucili, żeby mieli uroczysty dzień, weselili się, ale też właśnie czytam ten fragment, ten werset, bo on pokazuje taką szczerą pokutę wśród ludu, bo okoliczności były takie, że to było przecież wygnanie, upadek niesamowity narodu izraelskiego, judzkiego, że tak naprawdę oni mieli z czego pokutować i czytali ustęp za ustępem, wszystko rozumieli i w naturalnie efekcie była szczera pokuta i płacz, taki płacz nad swoimi grzechami. Więc to jest taki bardzo pozytywny przykład ze Słowa Bożego, kiedy właśnie Słowo Boże było czytane z należytym szacunkiem, wyjaśniane i też przynosiło odpowiedni efekt. Więc wierzę, że właśnie tutaj, przynajmniej tak rozumiem, że rzucono na drogę, czy obok drogi, właśnie ten aspekt nie bez przyczyny jest tutaj wymieniony. Dobrze. Idąc dalej, tak kontynuując ten wątek, też ostatni weekend mieliśmy spotkanie młodzieżowe, mówiliśmy o Duchu Świętym w szerszym aspekcie, nie tylko w tym, o którym chciałem wspomnieć, bo chciałem wspomnieć o aspekcie jakby Ducha Świętego jako nauczyciel, Duch Święty jako nauczyciel. Przytaczając tylko 3 wersety, myślę, że to też jest takie zasadne, kiedy mówimy właśnie o należytym zrozumieniu Słowa Bożego. Ewangelia Jana 14:26, nie musicie otwierać, ja przeczytam te 3 wersety, one są w różnych miejscach, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jana 16:13, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I ostatni z 1 Jana 2,27, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Takie 3 fragmenty podkreślające rolę Ducha Świętego właśnie w procesie, bym powiedział, nauczania, że tak naprawdę Duch Święty wprowadza w każdą prawdę, każdego z nas, jak jesteśmy. I Duch Święty może bezpośrednio, przez słowo, może przez kaznodzieje, czy w Starym Testamencie też często przez proroków, przez innych ludzi. Ale jakby fundamentem jest to, że to Duch Święty wprowadza w każdą prawdę i dzięki Duchowi Świętemu możemy rozumieć słowo należycie, tak jak Bogu się to podoba. Tutaj tam w pierwszym liście Jana jeszcze jest takie sformułowanie, że nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. I tak sobie troszkę z młodzieżą dyskutowaliśmy w kontekście też obrazu Kościoła, tak? 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest obraz Kościoła jako ciało, różne funkcje i tam też są nauczyciele wymienieni. Nauczyciele, pasterze, ewangeliści, w liście do Efezjan też jest. I oczywiście jakby ten fragment nie neguje fragmentu o tych różnych służbach. Jak najbardziej i jedno, i drugie jest potrzebne, ale myślę, że też ważne jest to, że jeśli ktoś byłby, oddalony od społeczności, że nie mógłby iść do jakiejś społeczności, to zawsze ma Ducha Świętego, który jest darem dla osoby, która narodziła się na nowo i dalej może czytać Słowo Boże, może się modlić i Duch Święty może go pouczać, tak? Więc tutaj chciałem to podkreślić. Dobra, idźmy dalej. Grunt skalisty. I tutaj są takie aspekty, że nie ma korzenia, jest niestały, że gdy przychodzi ucisk, jakieś problemy lub prześladowanie dla słowa, czyli do czasu wierzy, a chwili pokusy odstępuje. To tak, tak tutaj zacytowałem z Łukasza 8:13, ta sama przypowieść, tylko właśnie tak, tak obrane w tych słowach. I kiedy rzeczywiście tak można popatrzeć, że rzeczywiście zdarza się tak czasami w świecie chrześcijańskim, że przychodzą jakieś trudności i czasami ktoś się gorszy. Nie wiem, na przykład ktoś ma w innej osobie wielki autorytet i na przykład ta osoba przez lata jest taką duchową osobą, której nie można nic zarzucić, no nie wiem, aktywna w służbie, że jest wsparciem, widać, że Duch Święty w nim działa i nagle coś się dzieje, że ta osoba odchodzi od Boga i czasami się rzeczywiście zdarza, że ludzie, którzy tak bardzo się patrzy na tą osobę, gorszą się i też odchodzą. Gdzieś tam słyszałem o takich przypadkach, więc tak myślałem, że to właśnie taki dobry przykład tego, o czym tutaj jest napisane. Czy prześladowanie dla słowa też rzeczywiście w naszym wypadku no też możemy mieć jakieś formy prześladowania. Wiadomo, prześladowanie to nie tylko biczowanie, więzienia za Ewangelię. Zdarza się, że ludzie doświadczają jakiegoś wykluczenia społecznego. W takim bardziej ekstremalnym przypadku się zdarza, że ktoś zostaje z domu na przykład wyrzucony przez niewierzących rodziców, tylko ze względu na wiarę. I to też są właśnie takie trudne chwile, które właśnie mogą spowodować zachwianie. Dobrze, pokusy. Pokusy też tutaj są wymienione i właśnie też zdarza się, też słyszałem takie przypadki, gdzie ktoś na przykład do jakiegoś czasu był osobą wierzącą, trwał w społeczności i po prostu z jakimś grzechem w swoim życiu przegrał. Walczył, cały czas upadał i w końcu całkowicie zrezygnował i porzucił wiarę w Boga. Niestety takie rzeczy się zdarzają. I tutaj Pan Jezus wyjaśnia, że żeby właściwie przejść przez te różne prześladowania, trzeba mieć właściwy fundament, ten korzeń, który da nam taką stabilność. I wtedy nawet kiedy przyjdzie burza, będziemy w stanie na mocy, dzięki mocy Bożej, dzięki mocy i sile Bożej, nie naszej, będziemy mogli w stanie przejść nawet najtrudniejsze chwile. I tutaj sobie pomyślałem, że warto byłoby na przykład otworzyć z Ewangelii Łukasza 6 rozdział, króciutko. Szósty rozdział, 46 werset. To jest dwa fundamenty. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko. Założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzył weń wody, wnet runął, a padek owego domu był zupełny. I tutaj Pan Jezus podkreśla aspekt, że słucha słów, nie czyni. I rzeczywiście, jak się tak zastanowić, później w tym obrazie są, w obrazie, który Pan Jezus podaje, jest właśnie obraz jakiejś takiej zaburzenia stabilności, jakiejś burza, jakaś trudność, bo jak na tym, tak sobie pomyśleć, no jeśli chcę to, co słucham, chcę czynić to, co słucham, tak, to, co Pan Jezus mi mówi, łatwo w dogodnych warunkach to czynić. Na przykład, jeśli 100 osób na sali chwali Boga, o ileż łatwiej podnieść ręce i chwalić Boga razem z tymi, z tą setką. Jakby odwrócić sytuację, że 100 osób jest zgromadzonych, które przeklina Boga, a jestem tym jedynym, to już jest trudniej. I wtedy tak naprawdę w takich sytuacjach okazuje się, czy człowiek, to tak naprawdę też jest pewien test, bo żeby coś takiego przejść, z własnych sił człowiek nie jest w stanie. Tylko osoba nowonarodzona, dzięki mocy Ducha Świętego, jest w stanie wyłamać się jakby iść naprzeciw takiemu tłumowi i też przechodzić inne, bo to jest tylko przykład, inne sytuacje. I tutaj to, co chciałem też podkreślić, że tutaj Pan Jezus wspomina o tym, który kopał i dokopał się głęboko, co świadczy o tym, że żeby założyć ten właściwy fundament, trzeba włożyć wysiłek. To nie jest tak, że leżąc na kanapie całe dnie będziemy mieli właściwy fundament. Też Pan Jezus mówił, że szukajcie, a znajdziecie. Kto szuka, ten znajdzie. Panu Bogu chodzi o serce. On chce zobaczyć nasze serca, że my naprawdę Go szukamy, że naprawdę nam zależy. I nie chodzi o to, że sobie zapracujemy, ale chodzi o to, że Pan Bóg zobaczy, gdzie jest nasze serce. Czy naprawdę szczerze szukamy Boga, czy nie. Trzynasty, i wracamy do tego trzynastego, idziemy dalej. Dobrze, międzyciernie. I tam są, jest podkreślone, że te ciernie wzrosły wraz z ziarnem i je zadusiły. I Pan Jezus tu podkreśla takie konkretne też aspekty, umiłowanie tego świata. W Biblii Gdańskiej to jest ujęte słowa, że troska tego życia, czy w toruńskiej troska tego wieku. W zasadzie to te same aspekty, czyli wszystko, co jest związane z tym życiem na ziemi. Ułuda bogactw zadusza słowo i plonu nie wydaje. Więc w Ewangelii Łukasza jest to ujęte w słowa, idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Co pokazuje, że właśnie mi się wydaje, że tu jest taki klucz ustawienie właściwych priorytetów. Czy na przykład w Ewangelii Marka jeszcze jest dodane pożądanie innych rzeczy, owładają nimi i zaduszają słowo. I rzeczywiście, kiedy człowiek zaczyna ulegać pożądliwości, gdzie w Jakuba na przykład 1.15 jest taki proces opisany, że pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I rzeczywiście pożądliwość może być takim korzeniem, znaczy takim, przepraszam, cierniem, takim cierniem, które rośnie i może przydusić to, że nie będziemy owocować. Uleganie pożądliwości, umywanie tego świata. I tak jak myślałem o praktycznych właśnie aspektach, tak jak żyjemy w życiu, kariera, jakieś poświęcenie w pracy, może być wynikające z trudnej sytuacji, ale też może być na przykład, że ktoś ma taką wolę, że nie wiem, chce być najlepszy w pracy, albo chce się, nie wiem, pracować na dwa etaty, dorobić się i być potem jak George Miller i budować sierocińce. I może i ma dobre jakieś tam zamierzenia, ale dobre zamierzenia, ale pytanie, czy Bóg tego chce dla niego życia, bo jak poczytam o George'u Millerze, to tam była sytuacja taka, że rzeczywiście Bóg go do tego powołał, była potrzeba budowy tych sierocińców i mimo, że on zawodowo nie pracował, to takimi kwotami obracał, że to się, bo ja czytałem jego pamiętniki, to aż ciężko w to uwierzyć, jakimi kwotami obracał. I często się skupiałem na jego postaci, ale za nim było mnóstwo wierzących, można powiedzieć armia wierzących, których Duch Święty pobudzał i na przykład wrzucał im myśl, słuchaj, daj pieniądze temu George'owi, nie? Bo on potrzebuje. I z różnych zakątków Anglii przychodzili, dawali pieniądze, te sierocińce powstawały. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że specjalnie podaję taki przykład, bo ktoś może się tak na przykład oszukiwać, że on ma dobry cel i on teraz przez ileś lat na przykład poświęci się pracy, a później będzie służył. Ale tak naprawdę kluczem jest to, czy Pan Bóg ma taki plan dla twojego życia. Bo jeśli Pan Bóg chce cię uczynić drugim George'em Millerem, to on to zrobi. On może ci dać, tak jak George Miller, on nie pracował, a Bóg go wyposażył w to, co jest potrzebne do wykonania służby, więc podaję to, że to może być taka pułapka, w którą diabeł nas może wrzucić, że teraz się skupimy na dorabianiu, a później będziemy służyć. To też może być takim cierniem. Czy na przykład tonięcie w obowiązkach domowych, wszystko dookoła poukładane, idealne, a sprawy duchowe zaniedbane. To też nie powinno tak wyglądać. Czy na przykład skupienie się na dzieciach, i wtedy brak czasu na Bogu. Wiadomo, są rzeczy, nasze obowiązki, które powinniśmy jakby dbać, nie zaniedbywać ani dzieci, ani domów, ale czasami jak może nie będzie tak idealnie posprzątane, a możemy zrobić coś dla Bożego Królestwa, to myślę, że to jest dobry wybór. Dlatego wydaje mi się, że często to się sprowadza do takich decyzji ustawiania właściwych priorytetów. Dobrze. Ja chciałem jeszcze takie krótkie świadectwa odnośnie praktycznego aspektu tego gruntu między cierniami, bo jedno takie ze swojego życia, gdzie miałem właśnie, no teraz dosyć niedawno się dzieliłem tym trudnym okresem, który miałem, a kiedy, zanim mieliśmy ten najtrudniejszy czas rodzinny, to miałem najtrudniejszy czas pracy. W czasie właśnie wakacji była kampania testowa silnika, dużo właśnie było pracy w nadgodzinach, jakieś tam wyjazdy i to było bardzo obciążające i w zasadzie jeśli jest więcej pracy, jest mniej czasu, bo każdy ma 24 godziny, wiadomo. I nagle się obudziłem w takich okolicznościach, których nie byłem dawno, odkąd się na nowo narodziłem. Nie byłem w takiej sytuacji, że byłem tak zawolony pracą, że nie miałem ani dużo czasu na relacje z Bogiem, ani na rodzinę. I ja w tym momencie traciłem. I co ciekawe, zaczęła wracać taka pustka, której nie miałem od nowonarodzenia. I mnie to przerażało. Mnie to przerażało, że... Bo pamiętam, jak się nowo narodziłem, to mnie strasznie dobiła taka pustka. Pustka, która była bez Boga. I w momencie, gdzie tak człowiek się pochłonął w tej pracy, ja na przykład wcześniej nie miałem problemów się odciąć. Kończyłem pracę, odcinałem się, w ogóle nie myślałem o tym. W momencie, kiedy tych godzin było dużo więcej, ja się łapałem na tym, że kończę pracę, a dalej myślałem i wracam. I mówię, ja nie mogę, co tu się dzieje? Tu się zaczyna jak jakiś bożek. I od razu sobie uświadomiłem, że ja nie wyobrażam sobie tak żyć. Że na dłuższą metę, gdyby tak miałoby wyglądać moje życie, musiałbym zmienić pracę, bo po prostu nie wyobrażam sobie, bym zaniedbywał rodzinę, zaniedbywałbym służby. Natomiast u mnie było tymczasowe, ale dało mi to jakby zrozumieć, jak niebezpieczne to jest. I w momencie, kiedy takie coś w życiu kogoś się jakby pojawi i trwa długo, to może wyrządzić duże szkody. I to może być takim cierniem, który po prostu trzeba odciąć. I rzeczywiście różne są sytuacje. Czasami, bo rzeczywiście ktoś ma ciężej w pracy, Bóg to widzi. Moim zdaniem trzeba przyjść na kolanach i modlić się. Myślę, że ja bym tak zrobił, gdybym miał dłużej, w dłuższej perspektywie to, co miałem. Bo na pewno bym nie wychodził i się nie dzielił, bo nie miałbym się czym podzielić. I myślę, że bym zaczął się modlić, Panie Boże, że tak nie może być. Proszę Cię, pomóż mi, nie wiem, zmienić pracę, coś zmienić, żeby tak to nie wyglądało. Inny aspekt, też takim krótkim świadectwem, może nie z ostatniego roku, ale sprzed większej ilości lat wstecz, miałem taki moment, że bardzo mocno się w służbę zaangażowałem, nadgorliwie bym powiedział. Po prostu chwyciłem tak dużo rzeczy, że zacząłem nie wyrabiać. I miałem dobre chęci, byłem dosyć młodym wierzącym, miałem chęci służyć Bogu, ale no jakieś tam moją jakąś wadą jest to, że mam jakieś takie przesada czasami, nie? I to była przesada. Za bardzo się zaangażowałem, zarzuciłem się, praktycznie na nic nie miałem czasu, po prostu leciałem od rana do wieczora z tymi wykałaczkami prawie że w oczach. I wiecie, bracia i siostry, też rzeczywiście zaczęła się paradoksalnie pojawiać pustka. Zaczęła się pojawiać pustka. No może właśnie źle powiedziałem, że to w te ostatnie wakacje to nie było pierwszy raz, bo jeszcze był taki moment wtedy. To był niesamowity paradoks, natomiast no było to ciekawe doświadczenie, bo dało mi niezłą lekcję i mogłem od razu skorygować i musiałem się wycofać z niektórych obowiązków, no bo nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, żeby to, co Bóg ci wyznaczył, nie zrobić nie mniej, nie zrobić więcej. Pan Bóg, kiedy staniemy przed Chrystusem, Pan Bóg nie będzie nam, nie wiem, wyrzucał, o, czemu nie zrobiłeś więcej od tego, co ci powierzyłem. Zrób to, co ci powierzyłem, zrób to najlepiej, jak możesz. Przyłóż do tego serce, a wierzę, że to będzie Bogu się podobać. Tak naprawdę, to ja to tak ująłem słowa, że to jest taka służba Bogu bez Boga. co jest absurdalne. Tak się nie da, bo podstawą służby jest to, że mam relację osobistą z Bogiem, czytam Słowo Boże, wypełniam się Słowem Bożym i Duchem Świętym i na Jego na fundamencie Ducha Świętego, o Jego mocy mogę służyć. Jeśli tego nie ma, to w tym momencie służba nie ma sensu. No bo co, jak ja przyjdę pusty, to co ja mogę, zrobić. Dlatego ta osobista relacja musi być fundamentem. Jeśli to jest zaniedbane, to wtedy warto się zatrzymać, spojrzeć, czy za dużo tych obowiązków, nie wiem, czy w kościele, czy w służbie, a może poza służbą, coś zmienić, żeby nie iść w taką pułapkę. Myślę, że to jest pułapka. Czasami można się też zapętlić w taką myśl, o, przecież mogę więcej zrobić, tyle jest potrzeb, pole misyjne jest takie wielkie. Prawda, pole misyjne jest duże, potrzeb jest dużo, ale świat się nie kręci wokół mnie. Wokół Krzysztofa Turowicza ja nie jestem jedyny, jest dużo więcej osób. Pan Bóg ma swoich ludzi, Pan Bóg ma swoje sposoby, kogoś może powołać, ruszyć w jakieś miejsce, żeby te potrzeby wypełniać. W sumie Biblia pokazuje nam, módlcie się o robotników. Nie jest napisane, obierzcie jak najwięcej, ile się da. Ile więcej, ile wlezie. Nie, jest napisane, módlcie się o robotników. Widzicie potrzeby, widzicie pole misyjne, módlcie się o to. To jest to, co nam Bóg zostawił. No dobra, to tak chciałem się tak króciutko nawiązać właśnie do tej gleby między cierniem. I rzeczywiście, dlaczego nawiązuję? Jeśli zaobserwujemy jakieś ciernie w naszym życiu, musi być akcja, musi być reakcja. Ta gleba może być dobra. Trzeba po prostu usunąć te ciernie. Jeśli gdzieś tam zobaczymy, że coś w praktyce, że się zabiera mnóstwo czasu, mnóstwo uwagi, a nasze skupienie nie jest na tym, na czym powinno. I podsumowując, ta dobra gleba to tak naprawdę jest takie, można powiedzieć, podsumowanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, czyli po prostu słuchanie, rozumienie, czyli przyjmowanie i wykonywanie, tak jak Biblia mówi Jakuba, nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami. A żeby być wykonawcami, też potrzebujemy mocy Ducha Świętego, bo sami siebie nie jesteśmy w stanie spełnić wymagań Biblii. No nie ma co się oszukiwać. To, co Bóg stawia w Biblii, wzór, jaki nam zostawia, bez Boga jest nieosiągalny. Dlatego słuchanie, rozumienie, przyjmowanie, wykonywanie, trwanie w społeczności z Bogiem, właściwy fundament, aby być stałym w obliczu prześladowań, w obliczu trudnych sytuacji, w obliczu pokus, ale żeby przyłożyć to serce, znajdować czas na osobistą relację z Bogiem, czytanie Biblii, przepraszam, studiowanie Biblii. Jeśli czegoś nie rozumiemy, możemy się modlić. Panie Boże, proszę Cię, wyłóż mi to. Jakie niesamowite to jest. Znaczy, ja nie chcę jakby umniejszać, nie wiem, kazań, czy książek, czy jakichś słuchowisk chrześcijańskich, bo z tego też się może uczyć. Pan Bóg używa wszystko, ale chodzi mi o to, że ta osobista, kiedy my bierzemy Biblię i Bóg do nas przemawia przez słowa, jakie to jest piękne, kiedy Duch Święty osobiście w tej relacji nas wprowadza w jakąś prawdę, albo jak jakąś prawdę biblijną doświadczamy w praktyce. To jest niesamowite, kiedy widzimy, że tak naprawdę to, o czym Biblia mówi, to nie jest coś daleko, tylko że to jest bardzo blisko i możemy to wprowadzić w życie i doświadczać i też jest inaczej. Jest właściwy fundament, zakorzenieni w Bogu. Brak cierni, to co już mówiliśmy, żeby te ciernie, jak tylko dostrzeżemy, jeśli tylko Duch Święty nam wskaże jakiś taki cierń, od razu z korzeniami wyrywać, nie zostawić nic, żeby nam nie zniszczyło to życia. Czyli myślę, że w praktyce często sprowadza się to do właściwych decyzji, priorytetów, ustawiania priorytetów też w życiu, nie uleganie właśnie tych pożądliwości, szukania jakichś takich przyjemności tylko. I tak naprawdę też widać, że to wymaga jakiejś tam pracy. Chciałem jeszcze podkreślić takie dwa aspekty i kończymy. Czas, aspekt czasu. Dzisiaj może jesteś dobrą glebą i owocujesz. 30, 60, może 100-krotny owoc. Im więcej, na chwałę Bożą, albo tyle, ile Bóg ci dał, może tak. Natomiast to wcale nie musi trwać wiecznie. to nie musi trwać wiecznie, możesz przez x lat być dobrą glebą, ale jeśli stracisz czujność i właśnie zobaczysz, że jakiś korzeń, nie dostrzeżesz jakiegoś korzenia, który zaczyna wyrosnąć, przepraszam, ciernia, który zaczyna zaduszać ten owoc i nagle się sytuacja zmienia. W drugą stronę może być tak, że ktoś, nie wiem, przez x lat jest taką glebą między cierniami i dużo jest tych cierni, jest taki przygaszony, nie widać owoców. To słuchajcie, to jest nie koniec życia. Można zmienić, można te ciernie wyrywać z mocą Bożą, z Jego pomocą i tą glebę zmienić w dobrą, żeby owocować na Bożą glebę. Więc warto też zwrócić na to uwagę, że czas robi różnicę i to się może zmienić. I kontekst też chciałem taki rodzinny oraz w kościele, żeby popatrzeć na przypowieść o glebie w kontekście na przykład rodziny. Zaczynając od rodziny, potem do kościoła. Jeśli na przykład jest rodzina i są dwie dobre gleby, to słuchajcie, to jest coś wspaniałego. To po prostu, to jest to, do czego powinna dążyć rodzina. Że nie ma żadnych cierni, ani u męża, ani u żony, a jeszcze jakby dzieci. Ło, to już w ogóle. Jakie to są możliwości? Cała rodzina, mąż, żona, dzieci, wszystko dobre gleby. To jest wzór, do tego dążmy. Natomiast kiedy już zaczyna się, no nie wiem, jedna strona, jedna osoba, no powiedzmy, nie wiem, mąż czy żona, zaczyna być taką glebą z tymi cierniami przyduszoną, to w tym momencie zaczyna to by wpływać na całą rodzinę. To nie ma co się oszukiwać, to od razu wpłynie to na całą rodzinę. Analogicznie jest w kościele. Idealnie byłoby, jak wszyscy ludzie nowonarodzeni bylibyśmy tymi dobrymi glebami, i owocowalibyśmy 30, 60, 100-krotnie i na Bożą chwałę razem szli. Natomiast może się zdarzyć tak, że się pojawi właśnie, to powiedzmy taka gleba między cierniami, czy może właśnie taka gleba na gruncie skalistym, niestała, że są trudności, zaczyna się chwiać. I właśnie chodzi o to, żeby też mieć ten aspekt na uwadze, że my powinniśmy dążyć do tego, żeby jako rodziny, jako Kościół być tą dobrą glebą. Jeśli tak nie jest, świat się nie kończy. Dzisiaj mamy jeszcze czas, możemy działać. Mamy czas na działanie i powinniśmy działać. W Kościele myślę, że możemy, czy w rodzinie też w zasadzie, jeśli widzimy, że może widzimy, że ktoś nie owocuje, jest taki przyduszony, możemy pomóc. Może ta osoba szuka, możemy się modlić, zacząć od modlitwy na przykład, nie? Ale może też jakoś innym sposób. Myślę, że warto też na to popatrzeć w ten sposób i dążyć do tego, aby być tą glebą dobrą, owocującą na chwałę Bożą. No i takie właśnie pytanie, jaką glebą, bracie i siostro, jesteś? Każdy z nas, czy ja jaką jestem, tak? Każdy z nas powinien zweryfikować swoje życie, jak to wygląda, czy jesteśmy we właściwym miejscu. Jeśli nie, mamy czas działać. Jeśli tak, to chwała Bogu, abyśmy owocowali na chwałę Bożą i budowali się wzajemnie tak, żeby Kościół Boży rósł duchowo, przede wszystkim duchowo na chwałę Bożą. W imię Jezusa będzie uwielbione. Amen.